mich hören? Kann ich ein Zeichen kriegen, eine Rückmeldung?
Tak, teraz bratrzę załączył.
Ja. Amen. Lob den Herrn.
Chwała Panu.
Ja, Halleluja. Es ist gut, dass wir uns in diesen Tagen mit dem Willen Gottes beschäftigen.
Halleluja, to jest dobre, że zajmujemy się w tych dniach teraz wolą Bożą.
Wunderbare Ausrichtung. Es geht nicht um
etwas. Wola Boża to jest wspaniały kierunek. To nie jest coś, co chcielibyśmy. Co my sobie wyobrażamy, ale chodzi tutaj o wolę Bożą. I Bóg ma plan. On ma swoją wolę. I On chce tę wolę wykonać w tym czasie. I wszystko musi się wydarzyć, aby ta Jego wola się wydarzyła. Przeczytajmy Jana 6, 9 do 10.
Okay, alles klar. Gut, dann lese ich selber. Wunderbar.
Ja, das
muss man auch irgendwo sich abgeben und zurechtfinden. Betet ihr daher so, sagt der Herr Jesus zu seinen Jüngern, als sie
fragen, betet
ihr daher so, unser Vater in den Himmel.
Módlcie się więc tak, Ojcze nasz, któryś jest w niebie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. I dopiero po tych trzech rzeczach chodzi o nasze sprawy, nasze potrzeby, nasz codzienny chleb, odpuszczenie win i abyśmy nie byli wiedzeni na pokuszenie. Ale to się wszystko rozpoczyna od woli Boga. Ojcu na czymś zależy i myślę, że jest to ważne, byśmy się tym zajmowali. Tak wielu ludzi myśli o swoich potrzebach, a nie o tym, co jest od Ojca. I dzisiaj również wspaniale widzieliśmy te trzy filary. Były one tutaj narysowane na tablicy. Żyć w woli Bożej. Czym jest wola Boża? Zobaczyliśmy, że ta wola Boża zawiera głównie trzy decydujące rzeczy. Pierwsze to jest nasze zbawienie, bo Bóg chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni. Potem dalej, uświęcenie to jest wolą Bożą, wasze uświęcenie. I powiedziałbym nawet, że te dwa należą do siebie. Moje zbawienie to nie jest tylko coś jednorazowego, że Bóg wyratował mnie od grzechów, od świata, z tego zepsutego świata, ale ja jestem w trakcie uświęcania, bo to obejmuje moje przemienienie, moją zmianę, moją przemianę. To jest tak wspaniałe dzieło zbawienia. I Bóg chce nas całkowicie do samego końca i może nas do samego końca zbawić. Jest to Jego wolą. I tu nie chodzi o to, co my możemy albo co my przyniesiemy do domu, ale abyśmy skorzystali z tego, co Pan już nam przygotował. I dlatego jesteśmy teraz tutaj. I to, co widzieliśmy dziś rano, Bóg chce objawić nam tajemnicę swojej woli. On objawił nam tajemnicę swojej woli przez Ewangelię. To jest dobra nowina, objawiona przez Ewangelię. I ta tajemnica, ona jest ukryta w Bogu, tak jak mówi Pismo. A teraz została objawiona w Jego świętych. W Jego świętych. To jest cudowne. I my dzisiaj mamy w tym udział. Wielu ludzi troszczy się o przyszłość, troszczy się o życie, troszczy się o tyle spraw, które można mieć, ale my mamy taką nadzieję, bo jesteśmy w tym procesie zbawienia. I my otrzymaliśmy objawienie tajemnicy Bożej. I Bóg chce, aby to w nas działało, aby to się w nas rozwijało. I to, co dziś rano zobaczyliśmy, co zawiera ta tajemnica, jest to osoba Chrystusa. Chrystus jest tą tajemnicą. Jest tajemnicą ukrytą przed wszelkimi czasami. A teraz jest on w nas nadzieją chwały. I potem jest napisane w Kolosan 1, że my Jego głosimy. To jest cudowna osoba. Nasze zbawienie i nasze uświęcenie. I w końcu wynik tego, czyli Kościół. Kościół, który jest również częścią woli Bożej. Wszystko to wiąże się w tym, że Bóg otrzyma zbudowany Kościół. To wszystko jest zawarte w woli Bożej. To wszystko mamy rozpoznać. I dlatego opłaca się oddać życie i opłaca się żyć dla tego celu. Wielu ludzi ma jakieś wyobrażenia o Bogu, ale Pan przygotował zbawienie, wielkie zbawienie w swoim Synu. I ten Chrystus, tak jak czytaliśmy, co jest bazą naszego zbawienia? To jest Chrystus. Jezus, ten, który jest. My teraz w Karlsruhe czytamy Ewangelię Jana i w 8 rozdziale cały czas powtarza się: ja jestem. Pan cały czas mówi, kim on jest. Ja jestem. Zanim był Abraham, ja jestem. Tak cudowny Pan. To nie tylko jest Syn Człowieczy. To nie tylko jest Jezus, ale to jest ten ja jestem. To jest ten, który również się pokazał Mojżeszowi w płonącym krzewie. I on stał się ciałem i zamieszkał wśród nas, Jezusie. I zmartwychwstał. Stał się duchem. Oczywiście najpierw zmarł. To wszystko należy do niezgłębionego bogactwa Chrystusowego. Jego śmierć, Jego zmartwychwstanie i również Jego wniebowstąpienie. On jest Panem i Chrystusem. I ten Pan jest zawartością Ewangelii. To jest zawartość Ewangelii. I na tej skale budujemy. Zbudowałem moje życie na tej skale. I chcę stać na tej skale. Chcę wszystko ugruntować, wszystko mierzyć tą skalą. Jezus jest tą skałą, na której budujemy. Dlatego to jest tak ważne, abyśmy mieli udział w tej cudownej Ewangelii Chrystusa. Przechodzimy teraz do punktu trzeciego. Nie chcę za bardzo odbiegać, ale chciałbym Wam przekazać, na czym Bogu zależy i co jest Bożą potrzebą w tych dniach. On chce mieć mądrych, wiernych szafarzy. Bóg jest bardzo bogaty, już to widzieliśmy. Tutaj to streszczenie od Olafa jest bardzo takie szczegółowe i wiele z tego widzieliśmy dziś rano. Jak bogaty jest Bóg. Wejrzeć w tą księgę w Biblię oznacza odkryć coś z tego bogactwa. Odkryć, wykopać, co jeszcze tam jest napisane i do rozpoznania o Chrystusie. Co jeszcze tam możemy znaleźć. I teraz jest tylko jeden problem. To całe bogactwo. Musi być rozdzielane.
In einer Aufbewahrung sich befindet oder in einem
tak długo, jak jest ono w jakimś magazynie, gdzieś jest przechowywane, to bogactwo jest statyczne i nic się nim nie zdziała. Ale to bogactwo musi być poruszone. Narysuję coś na tablicy. To jest bogactwo. Chrystusowe. U góry pracę narysował. Bogactwo Chrystusowe, tak jak Paweł powiedział, Efezjan 3:8, mnie, najmniejszemu spośród wszystkich świętych, została dana ta łaska. Abym zwiastował poganom niezgłębione bogactwo Chrystusowe. To jest tak ważne. Niezgłębione bogactwo Chrystusowe. Chrystus jest tak bogaty, że nigdy całkowicie go nie zbadasz. Możesz wiele o nim wiedzieć, możesz w piśmie znaleźć powiązania, ale ciągle on się pokazuje na nowo, z nowej strony. I ciągle na nowo odkrywasz coś więcej z Jego wielkości, z Jego głębokości, z Jego szerokości. Chrystus jest tak bogaty. I to bogactwo jest po to, aby wykonać Bożą wolę. I aby tą wolę Bożą wykonać, to bogactwo musi być rozdzielane. I to, co jest do tego potrzebne, kto jest do tego potrzebny, są to szafarze. I chciałbym Wam przekazać takie życzenie. Chcę służyć w Bożym gospodarstwie, w Bożym domu. Chcę być tym sługą. I ten dom, to gospodarstwo, to nie jest tak jak u nas. Jak na przykład ja z moją żoną musimy patrzeć na nasz portfel, na co nas stać, to nie jest tak jak u nas. Bóg jest całkowicie bogaty. On jest Jego bogactwo jest niezgłębione. I On chce, aby to było rozdzielane. U nas gospodarowanie oznacza rozdzielanie pieniędzy, niewydawanie zbyt wiele, odkładanie, oszczędzanie. Ale u Boga jest to trochę inaczej. Bóg mówi, rozdzielaj. Mam szafarzy, mam tych gospodarzy, którzy rozdzielają. I jako gospodarz muszę najpierw poznać całe to gospodarstwo. Jeden z moich synów zajmuje się logistyką. I oni budują magazyny do różnych celów, dla różnych firm, które chcą składować swoje towary i potem rozdzielać. I tam ciągle przyjeżdża wiele ciężarówek. Jedne wjeżdżają z towarem, inne wyjeżdżają z towarem. Jest olbrzymia hala. I te towary trzeba odebrać z odpowiedniego miejsca albo do odpowiedniego miejsca przywieźć. I częściowo jest to możliwe w ogóle bez ludzi, bo są tam roboty. Ale Bóg chce, abyśmy my, żywi ludzie, tak jak ty i ja, znali to bogactwo i zapoznali się z tym bogactwem. A potem, abyśmy rozdzielali to bogactwo. Musisz znać to bogactwo. Na przykład chłopcy kiedyś się bardzo chętnie bawili w poszukiwanie skarbów. Jak znajdziesz skarb, to sobie wyobrażasz, o, będzie jakiś skarb, będzie złoto. I potem cieszysz się tym, jakie to jest bogactwo. Na przykład będziesz bawił się tymi dukatami złotymi, będziesz się cieszyć tym. I o to samo chodzi naszemu Panu. Panu. Musimy tak poznać naszego Pana, tak Go cenić, że wszystko inne stanie się nam sprawą poboczną. Naszym zadaniem jest być tymi gospodarzami, tymi szafarzami. My jesteśmy ustanowieni jako ci szafarze, gospodarze. I teraz jest pytanie, bo każdy z nas otrzymał to złoto i teraz czy ja to będę gdzieś zakopywać? Jak otrzymałem ten skarb, to chcę go zastosować. Na końcu zobaczę, że jak będę tym obracać, to wtedy powstanie zysk. A jeśli to zakopię, to znaczy, że nie będę na to zbytnio zważał, nie będzie to dla mnie zbyt ważne, to potem, gdy Pan przyjdzie, to powie, co myślałeś, że co ja zrobię. Każdy z nas przynajmniej jedną część otrzymał i my możemy tym handlować. Handlować to znaczy obracać tym, położyć to na stół. To musi być przed Twoimi oczami. I tym skarbem jest przede wszystkim Chrystus. I jak mamy obracać Chrystusa? Jak mamy zyskiwać Chrystusa? Z listu do Filipian 3 wiemy, jak to robić. Chcę go pozyskać i być w nim znalezionym. To był jego kierunek. Zyskać Chrystusa. We wszystkim, w jego życiu, zyskać Chrystusa, ale także rozdzielać Chrystusa. Ten Chrystus, tutaj w punkcie A1 parę wersetów podałem, na przykład Mateusza 4,16. To jest to miejsce, gdzie jest napisane, że lud pogrążony w mroku ujrzał światłość wielką i my rozdzielamy tą światłość. Pozwalamy, aby ona w nas działała. Wystawiamy się na to światło, otwieramy się na nie i wtedy będziemy mieli światło, które możemy innym przekazywać dalej. Jana 1,14. A słowo stało się ciałem, mieszkało wśród nas. To jest chwała, to jest nasz Chrystus. Bóg, który stał się ciałem. A w Dziejach Apostolskich również widzimy, że Ewangelia to nie jest tylko jakaś sprawa, że coś głosimy, że idziemy do ludzi i coś opowiadamy, że na przykład idziemy na ulicę, ale to może to jest jakaś droga, ale zawartością Ewangelii jest Chrystus. W Dziejach Apostolskich 8 widzimy Filipa, jak głosił Jezusa jako Chrystusa. To jest wspaniałe wyrażenie. On głosił Jezusa jako Ewangelię. I tak samo w 11 rozdziale. Tak samo w Rzymian. Bóg, któremu służę w moim duchu, w Ewangelii Jego Syna. Bóg, któremu służę w Ewangelii Jego Syna. Służymy w Ewangelii. I tą Ewangelią jest osoba Chrystusa. I to bogactwo, to niezgłębione bogactwo Chrystusa, to ogłosimy. Przeczytajmy Kolosan 1,26. Pozwólcie mi to krótko otworzyć. Tajemnicę zakrytą od wieków i od pokoleń, a teraz objawioną świętym Jego. Im to chciał Bóg dać poznać, jak wielkie jest między poganami bogactwo chwały tej tajemnicy, którą jest Chrystus w was, nadzieja chwały. Jego to zwiastujemy. Jego zwiastujemy. Zwiastujemy osobę, taką cudowną osobę. I co jeszcze zawiera Ewangelia? To jest Chrystus i Kościół. W tak wielu miejscach w Nowym Testamencie czytamy, jak ważny jest Kościół dla Boga. Kościół jest takim rozszerzeniem Chrystusa, powiększeniem Chrystusa. To jest Jego ciało, Jego pełnia. Pełnia tego, który wszystko we wszystkim wypełnia. To jest Kościół, to jest niewyobrażalne. Gdy popatrzymy na braci i siostry, jak patrzymy na siebie, na nas słabych ludzi, z naszymi błędami, z naszymi słabościami, a Bóg mówi, Kościół, Jego pełnia. Pełnia tego, który wszystko we wszystkim wypełnia. Czy my także na wszystkich tak patrzymy? My też należymy do tej Ewangelii i nie chcę tego nie doceniać. Chcę to także głosić, gdy głoszę Ewangelię Chrystusa i Kościół. I to jest Ewangelia Królestwa. Bracia i siostry, przygotowanie na Jego przyjście, ono należy również do Ewangelii. To, że oczekujemy Pana. 2 Tymoteusza 4. Chcę jeden werset tylko przeczytać.
2 Timotheus 4, Vers 1. Ich gebiete dir ernstlich.
Zaklinam Cię tedy przed Bogiem i Chrystusem Jezusem, który będzie sądził żywych i umarłych, na objawienie i królestwo Jego. I tak dalej. Głoś słowo, bądź pogotowy w każdy czas, dogodny czy niedogodny, karć grom, napominaj z wszelką cierpliwością i pouczaniem. To jest naprawdę ważne zadanie. Gdy myślimy o bogactwie Chrystusa, to myślimy, że jest to cudowna, piękna rzecz. Wszystko pozytywne, cudowne. Ale jest także poważny aspekt, bo Pan chce powrócić i On także będzie wszystko sądzić pewnego dnia. Staniemy przed Nim, przed Jego tronem sędziowskim i będziemy musieli zdać sprawozdanie. Polecam Ci, zaklinam Cię przed Bogiem i Chrystusem Jezusem, który będzie sądził żywych i umarłych podczas Jego ukazania się i Jego królestwa. To również należy do naszej służby jako gospodarzy. Jak poważnie powinniśmy oczekiwać przyjścia Pana. I właśnie takich szafarzy, gospodarzy Pan chce znaleźć, gdy On powróci. To był teraz 2 Tymoteusza 4, 1, 2. Przeczytajmy kolejny werset. Mateusza 24. Kim jest ten mądry sługa, którego Pan posadził, aby służył o właściwym czasie? By rozdawał pokarm. Błogosławiony ten sługa, którego Pan Jego, gdy przyjdzie, zostanie tak czyniącego. 45 i 46. Jeśli Chrystus zostanie Ci jako takiego, to będziesz jednym z tych, których Pan nagrodzi, gdy On wróci. Pan chce mieć sług, którzy nie tylko czekają, ale którzy aktywnie się zachowują. Tutaj jest napisane, zaprawdę powiadam Wam, że postawi Go nad całym mieniem swoim. I też jest napisane, jeśli by zaś ów zły sługa rzekł w sercu swoim, Pan mój zwleka z przyjściem, to Pan potem go ukaże. To jest dalszy werset. Bóg jest bogaty. To jest ogromne bogactwo. W Starym Testamencie jest pewne imię, pod którym Bóg się objawił Abrahamowi. El Shaddai. To jest Bóg zaspokajający wszystko. Bóg, który wszystko ma gotowe, który chce być wszystkim dla nas. On jest tym, który jest bogaty dla wszystkich, którzy Go wzywają. I my mamy takiego Pana. Bracia i siostry, nie możemy być tymi. Czasami myślimy, że tak wiele poznaliśmy. Jesteśmy tak ubłogosławieni przez Pana. Ale my mamy być gospodarzami. Mamy przekazywać dalej to bogactwo. Mamy rozdzielać to bogactwo. Gdzie ma być rozdzielane to bogactwo? Do ludzi. Musi przyjść ono do ludzi. Musi przyjść do ludzi ze świata, do braci i sióstr. To jest tak dobre, gdy możemy się nawzajem pocieszać, zachęcać, mówić o naszym doświadczeniu, co nam Pan pokazał w Słowie. Jest światło, jest zachęta. I to jest coś, co robi właśnie gospodarz. On rozdziela. On otrzymał coś od Boga, co może przekazywać dalej. On wchodzi tak jakby do tego wielkiego magazynu i wyszukuje, szuka tych całych skarbów i potem coś znajduje. Chwała Panu. Wtedy coś ma. I kimś takim ma być każdy z nas. Mamy tak wiele słowa. Mamy zgromadzenia Kościoła. Mamy braci i siostry, którzy służą w Słowie. Mamy tyle braci i sióstr, którzy mają tyle doświadczenia z Panem. Nie bierzmy tego tylko jako taki prezent, ale nauczmy się przyjąć to i też tym obracać, rozdzielać to. Nie musisz mieć wszystkiego, możesz się dzielić. Jeśli Cię Pan w czymś poruszył, to możesz to dalej przekazać. Tak jak podczas nakarmienia 5000 był mały chłopiec, miał tylko parę chlebów i ryb, ale to się rozmnożyło, było coraz więcej. Gdybyś to tylko zostawił w swojej torebce, to potem byłoby to tak, jakbyś nic nie miał, gdy to gdzieś pochowasz. Ale gdy się tym podzielisz, to będzie ten efekt pomnożenia. W Słowie jest napisane, że ochotnego dawcę Bóg miłuje. To są takie wersety z Biblii, które już wszyscy znamy. Ale to ma również znaczenie duchowe. Rozdzielanie, dawanie jest lepsze niż, jakby to powiedzieć, dać się obsługiwać. Panie Jezu. I potem jest tutaj napisane wiara, która działa przez miłość. To jest teraz punkt B. Bracia i siostry, wiara nie jest niczym pasywnym, ale jest czymś aktywnym. Musimy ćwiczyć naszą wiarę. Musimy aktywować naszą wiarę. Wiara nie jest czymś, że o, ja wiem, że wszystko będzie dobrze. Wiem, że to mam. Nie. Wiara jest aktywna. Pan mówi do nas, a my reagujemy. Możemy przeczytać werset z Hebrajczyków. Jest tam napisane, że słowo nic im nie pomogło, ponieważ słowo usłyszane nie zostało powiązane z wiarą. Oni usłyszeli dobrą nowinę. Hebrajczyków 4:2. Dlaczego nie pomogło im to usłyszane słowo? Ponieważ nie było wiary w tych, którzy słuchali. Nie było tej aktywnej wiary. Tak, Panie, dziękujemy, że Ty tak do mnie mówisz. Chcę to pochwycić. Chcę skorzystać z tego w moim życiu. Panie Jezu. Wiara jest aktywna. I dlatego Paweł powiedział też Galatian 3. On to mówi o słuchaniu z wiarą. Jak otrzymaliśmy ducha? Poprzez słuchanie i przez to, że została w nas obudzona wiara. Słyszymy przemawianie Boże i reagujemy na to. I w ten sposób otrzymujemy ducha. My wszyscy, albo większość z nas to przeżyła. I tak samo wygląda nadal nasze życie chrześcijańskie. Aktywnie przychodzić do Słowa, aby Pan mógł przemawiać do naszego serca. Gdy bracia i siostry także coś do nas mówią w kościele, to wsłuchiwać się, co Pan do mnie przez to mówi. Słuchać w wierze, słuchać. I Paweł mówi, uwierzyłem, dlatego też powiedziałem. To jest 2 Koryntian 4. My wierzymy, dlatego też mówimy. Nie możemy ciągle czerpać z doświadczenia. W wielu sprawach nie mamy zbyt wiele doświadczenia, ale mimo wszystko mówimy z wiarą. Wierzę, dlatego mówię. Amen. Również dzisiaj wieczorem mówię, bo wierzę i modlę się, abyśmy wszyscy rozpoczęli mówić z wiarą, każdy z nas. Nie czekaj, aż pomyślisz, że coś masz, bo my wszyscy mamy nieskąpione bogactwo Chrystusa. Mamy je. Chrystus żyje w nas. I dlatego mamy także coś, co możemy ćwiczyć z wiarą. I co może też poruszyć inne. I teraz przechodzimy do jedności wiary. Jest to również zawarte w Efezie. Ta wiara, wszystko to jest, cała ta ekonomia Boża, całe to zarządzanie Boże, Boże domostwo, ono całe znajduje się w obszarze wiary. Wierzę, dlatego mówię. Czasami nie wiem zbyt wiele, ale wierzę. I my dojdziemy i powinniśmy dojść do jedności wiary. To jest wspaniały krok, kolejny stopień. Jest on w Efezjan 4. Chodzi o to, byśmy wzrastali, abyśmy byli przygotowani do dzieła, do służby, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości i dorośniemy do wymiaru w pełni Chrystusowej. I gospodarz to jest ktoś, kto nie jest zadowolony, że gdy tylko jest rozdzielony tym Chrystus, ale on także ma pewien cel. On chce, żeby z tego powstał owoc. Tak jak Paweł tutaj napisał w liście do Kolosan. Kolosan 2 albo nawet Kolosan 1, 28 i 29. Jego to zwiastujemy, napominając i nauczając każdego człowieka we wszelkiej mądrości, aby stawić go doskonałym w Chrystusie Jezusie. Gdy służę braciom i siostrom, rozdzieram Chrystusa, służę tym bogactwem Chrystusa, tym, co jest właśnie dla nich teraz potrzebne, i im bardziej wzrastamy w tym bogactwie, to potrafimy wtedy też rozpoznać, gdzie jest potrzeba. Jak nie masz udziału w tym gospodarowaniu, to nie zauważysz, gdzie jest potrzeba. Ten gospodarz, on myśli o tych potrzebach, które mają inni. Panie Jezu, jest pewna wizja, pewne spojrzenie. Pouczać ludzi, nauczając każdego człowieka we wszelkiej mądrości, aby stawić go doskonałym w Chrystusie Jezusie. I do tego dojdziemy, gdy będziemy w tej służbie. Gdy nasze dzieci były jeszcze małe, to patrzyliśmy, aby one miały każdy swój dyżur, czyli taką służbę. Mój syn, jak miał 8 lat, był na przykład odpowiedzialny za napoje. On się miał troszczyć o napoje. Miał sprawdzić, czy jest woda, czy jest sok, czy to wszystko jest postawione na stole. I to jest służba. My zawsze od małego rozpoczynamy służyć. I im bardziej służymy, tym bardziej w to się wdrażamy. I tego chce Pan. Chce mieć gospodarzy, którzy przejmą odpowiedzialność w jego domu. udzielać Chrystusa. 1 Tymoteusza 1, 3 i 4. Muszę jeszcze przeczytać ten werset, bo jest bardzo ważny. Gdy wybierałem się do Macedonii, prosiłem Cię, tutaj Paweł mówi do Tymoteusza, prosiłem Cię, żebyś pewnym ludziom przykazał, aby nie nauczali inaczej niż my i nie zajmowali się baśniami i niekończącymi się rodowodami. I teraz tu jest charakter tego sługi, tych sług, które przeważnie wywołują spory, a nie służą dziełu zbawienia Bożego, które jest z wiary. To jest 1 Tymoteusza 1, 3 i 4. Gdy to przeczytałam, to zobaczyłem, że jest to bardzo ważne w Kościele, by mieć jasną wizję, o co chodzi. Byśmy znali wolę Bożą, byśmy nie odbiegali gdzieś na prawo, na lewo, w inną uliczkę. Teraz mamy taki czas, że w internecie można znaleźć wszystko, co możliwe. Można znaleźć różne wypowiedzi. Można się rozejrzeć, posłuchać. I jest tak wiele rzeczy, które nas kuszą. Te bajki, obce nauki, inne nauki. I to wszystko powoduje o wiele więcej kłótni niż wspieranie wiary. Wspieranie Bożej ekonomii. Po to jesteśmy tymi gospodarzami. Ta Boża ekonomia to jest Boży plan. To jest budowa Kościoła. To jest Jego Królestwo. Bóg chce przyprowadzić ludzi do swojego Królestwa, do Kościoła. I do tego potrzebuje on mieć właśnie gospodarzy i nie tylko jednego, on potrzebuje wielu. Ja rysuję schemat na tablicy. Wielu gospodarzy. Wielu gospodarzy, szafarzy, którzy rozdzielają to bogactwo. I tak jak już dzisiaj rano słyszeliśmy, te strzałki tutaj są w dwóch kierunkach, nie będę ich teraz tu już uzupełniał i to jest poprawne, bo to jest sprawa społeczności z Panem. My jesteśmy cały czas w rozmowie z Panem. Pan nas powołał do tej społeczności i w tej mierze, jak dalej rozdzielamy Chrystusa, również doświadczamy, jak przybiera ta społeczność. Pan będzie nas prowadził. Da nam nawet feedback. Da nam informacje zwrotne. W tej społeczności. Również Jan o tym wspominał, pisząc do braci i sióstr w swoim liście. Abyście mieli społeczność z nami. Alleluja. A w liście Piotra czytamy, jak możemy rozdzielać te cnoty Chrystusa. Jest w 2 Piotra 1 cały rozdział o największych obietnicach, które zostały nam podarowane. Wszystko, co jest potrzebne do życia i pobożności, zostało nam podarowane. Staliśmy się uczestnikami boskiej natury. I potem jest napisane, teraz rozdzielajcie. Otrzymaliśmy to, zostało nam to podarowane i to jest. To jest Chrystus w nas. Niezgłębione bogactwo Chrystusa. I teraz mamy to przekazywać dalej. To znaczy, że mamy te cnoty przekazywać dalej. Jak nie wiesz, co jest cnotą, to popatrz na Chrystusa. On jest cnotą. Nieważne, czy tu chodzi o Jego pokorę, o Jego cierpliwość, o Jego wierność, o Jego miłość. On jest pełen cnót i Jego mamy przekazywać dalej. I możesz to robić. Pan tylko na to czeka, abyśmy przekazywali dalej Chrystusa. I wtedy będziesz wzrastać, będziesz jeszcze bardziej poznawać Pana i będziesz mógł dalej przekazywać to poznanie Pana. Nie myśl, że Ty już poznałeś. Nie wykraczajmy ponad naszą miarę. Ale mimo to możemy dalej przekazywać Chrystusa. Możemy Go dawać dalej. O, Panie Jezu, nie chcę teraz za bardzo się w to wgłębiać, ale pod koniec tego fragmentu tutaj jest napisane, że gdy to będziemy czynić, aż do końca, gdy będziemy na samym końcu przekazywać dalej miłość i miłość braterską, wszystko to przekazywać dalej, nie tylko żądać, ale dawać, rozdzielać, rozdawać, to wtedy nie będziemy bezowocni. To jest cudowne. Alleluja, gdy rozdzielasz Chrystusa w Twojej rodzinie na przykład. Dzisiaj mieliśmy taką rozmowę z rodziną sąsiadów i było to piękne. Mogliśmy razem rozdzielać Chrystusa, rozkoszować się Nim razem. I to jest zysk. Ja nic nie straciłem. Gdy rozdzielasz to bogactwo, to jesteś jeszcze bogatszy. Alleluja. Jak coś wezmę z mojego konta bankowego i to rozdam, to już nie mam tego. Ale jeśli my rozdzielamy Chrystusa, to mamy jeszcze więcej. To jeszcze się stajemy bogatsi. Chwała Panu. To jest cudowne. Musimy tego doświadczyć. Chwała Panu. W punkcie szóstym, jeszcze tutaj przejdę. To jest bardzo ważny punkt, że miłość, miłość bardzo jest ważna dla Pana. Panie, zachowaj nas w Twojej miłości. To jest w 1 Koryntian 2. To są znane wersety, ale dobrze jest jeszcze sobie to przypomnieć. 1 Koryntian 2,9. Głosimy tedy, jak napisano, czego oko nie widziało i ucho nie słyszało i co do serca ludzkiego nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. I Bóg nam to objawił przez Ducha. Czyż to nie jest cudowne? Bóg powierzył nam swoją wolę, pokazał nam coś z Jego serca, objawił swój plan. To jest zbyt potężne. I nie możemy tego nie doceniać. Nie zważać na to. I tym, którzy Boga miłują, wszystkie rzeczy służą ku dobremu. Weźmy jeszcze jeden werset. Jana 21, może nie będę całkiem otwierać, ale przeczytajcie. Kto jest kwalifikowany do tego, aby udzielać Chrystusa? Aby karmić owce, aby dawać im pokarm. To są ci, którzy kochają Pana. To jest cudowne. Wrażajmy na to, aby nasze serce zawsze było wolne, swobodne dla Pana. Powinniśmy cały czas wyznawać Panu naszą miłość i cały czas oddawać Mu to miejsce w naszym sercu, które się Jemu należy. Panie, kocham Cię. I Pan chciał to wiedzieć od Piotra, gdy Piotr tak bardzo zawiódł. Może Ty też zawiodłeś, ale Pan przychodzi na nowo do Ciebie. I tak jak do Piotra powiedział, Piotrze, czy Ty mnie miłujesz? Czy miłujesz mnie bardziej niż tamci? A Piotr powiedział, Panie, wiesz, że Cię kocham. A co Pan powiedział na to? On nie mówi, ja Ciebie też. On mówi, paś owieczki moje, paś moje owce. To jest tym warunkiem, tym wymaganiem. aby paść obce. Kochać Pana. Chwała Panu, to są szafarze, gospodarze, którzy rozdzielają bogactwo Chrystusowe. Służyć Panu, a nie ludziom. Wprawdzie my służymy człowiekowi, sobie nawzajem. Ale my służymy Bogu. My nie zawsze mówimy to, co ludzie chcieliby usłyszeć. Nie chcemy podobać się sami sobie albo ludziom, ale chcemy służyć żywemu Bogu. Jeszcze mam kilka minut czasu. Teraz drugi będzie kontynuował. Chwała Panu, że jeszcze mamy te kilka minut. Panie, chwalimy Ciebie, kochamy Cię. Jesteśmy Twoimi szafarzami, gospodarzami. To jest tak cudowne mieć taką konferencję. Mówimy naprawdę o wielkich rzeczach. To wszystko, co Pan nam powierzył, cały jego majątek. Otworzyłem teraz właśnie Mateusza 25. Pewien człowiek wyruszył i powierzył im cały swój majątek. Pan naprawdę dał nam cały swój majątek. To jest Ewangelia. Z tym wszystkim, co już zobaczyliśmy. Pan naprawdę potrzebuje ludzi, gospodarzy, którzy rozdzielają to bogactwo i takich, którzy szczególnie znają Jego wolę. Tak jak czytaliśmy, przybyłem po to, aby czynić Twoją wolę. Jest to obraz Chrystusa. On się po to oddał. Brat nie podał, który to jest werset. Ale było to wolnością dla Boga. I gdy my chcemy rozdzielać, to jest bardzo ważne, abyśmy znali to bogactwo. Bez poznania tego bogactwa będzie to bardzo ciężkie. Na przykład, jak nie znasz swojego smartfona, to będzie to ciężkie dla ciebie obsługiwać go. Dlatego jest takie ważne. Pana, Jego plan, gdy chcemy Go kochać, to musimy Go jeszcze bardziej poznawać. Tak jak Olaf powiedział, stawiaj pytania, nie bądź zadowolony. Nie powinniśmy być zadowoleni powierzchownością. Troszczymy się i chcemy wejść głębiej, w głębię. Chcemy znać prawdę, znać Ewangelię. I Ewangelia jest wszechzawierająca, ona obejmuje wszystko. Moim punktem tutaj jest punkt 3 rzymskie C. Radość w przekazywaniu Chrystusa. To jest taki piękny aspekt. Przekazywać radość Chrystusa. Tak jak już wczoraj było powiedziane w świadectwie. Zanotowałem to sobie. Gdy świadczymy o Panu, to wtedy czyni nas to szczęśliwymi. Jest to wielkim błogosławieństwem dla nas. To jest jedna strona. Gdy my sami głosimy słowo, gdy rozdzielamy je, to sami również jesteśmy napełniani. I wtedy jesteśmy też zadowoleni. Pierwszy przykład tutaj w tym streszczeniu brzmi tak. Wielką radością jest przyprowadzać ludzi do Pana. Jest takie podobieństwo o Panu Jezusie, Łukasza 15. To są trzy podobieństwa, jedno za drugim. Tutaj jest pokazana ta miłość, którą Pan miał do ludzi. Panu nie było to wszystko jedno w tym podobieństwie o zgubionej owcy, że Pan jeszcze szukał tej jednej zagubionej. takie serce dla ludzi. I potem była ogromna radość w niebie. W wersecie 7, Łukasza 15:7 powiadam wam, większa będzie radość w niebie z jednego grzesznika, który się upamięta, niż z 99 sprawiedliwych, którzy nie potrzebują upamiętania. Gdy chociaż jeden zawróci, to całe niebo się cieszy. Możecie to też przeczytać. Potem jest kolejne podobieństwo o niewieście, która zgubiła monetę i potem jeszcze o synu marnotrawnym. To są te trzy podobieństwa. I jest to taki obraz tego, gdy my idziemy do ludzi, do świata, gdy Pan nas wyprowadza na pustynię. Przejdę teraz do punktu trzeciego. Nasz pokarm, rozdawać Chrystusa i wykonywać wolę Bożą. To widać w Jana 4. Mamy takie studium biblijne w piątki wieczorem i rozważamy Ewangelium Jana i bardzo się tym rozkoszowaliśmy. Jana 4. Tam było pewne wspaniałe wydarzenie. Gdy Pan szedł z Jerozolimy do Galilei, musiał on przejść przez Samarię. Około połowa odcinka. Sprawdziłem tutaj trochę. To było około połowy tej drogi. To było przez Sychar. Tam, gdzie Abraham wybudował pierwszy ołtarz. I tam spotyka Pan pewną kobietę. I to, co chcę tutaj pokazać, że mamy różne sytuacje. Pan jest najpierw w Jerozolimie, a potem musi przechodzić przez Samarię. I to wszystko to nie był przypadek, że w porze południowej Pan tamtędy przechodził i usiadł. I tutaj chcę już pokazać, gdy mamy takie odczucie, aby się czymś podzielić, to gdy widzimy ten obraz, to widzimy, że Ojciec właściwie przygotował już wszystkie sytuacje. W tym czasie to właściwie nie było możliwe, że Żyd rozmawiał z jakąś kobietą i to jeszcze w Samarii. To była szczególna kraina, zwłaszcza w tamtych czasach. I jak Pan zrobił, najpierw wysłał swoich uczniów do miasta, aby nakupili żywności. Bo gdyby tutaj byli uczniowie, to właściwie ta rozmowa nie mogłaby się nigdy odbyć. Pan wysłał uczniów do miasta i usiadł. I potem przyszła ta kobieta. I była ta wspaniała okazja. I Pan się przedstawił. Przeczytajmy to, bo ta kobieta mówi, jeśli jesteś tym, za kogo się podajesz, kim jesteś? Gdybyś znała dar Boży i tego, co do Ciebie mówi, daj mi pić, to prosiłabyś, a On dałby Ci wodę żywą do picia. Pan wie, co ma do rozdania, to jest bardzo ważne i to jest ważne również dla nas. My wiemy, co mamy. Ważne jest, byśmy wiedzieli, co mamy i co możemy rozdzielać. I potem rozmawia on dalej z tą kobietą. I wynikiem tego było to, że on mówi, a kto napije się tej wody, którą ja mu dam, to na wieki nigdy nie będzie już pragnąć. Woda, którą mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku żywotowi wiecznemu. werset 15. Rzeczy do niego niewiasta. Panie, daj mi tej wody. Pan był w 100% w woli Bożej, woli Ojca. Krok po kroku Ojciec wszystko przygotował. On tutaj udzielił tej kobiecie wody życia, a potem powrócili jego uczniowie. I dziwili się, że on teraz rozmawiał z tą niewiastą i potem powiedział Pan do nich. Powiedział. Aha, najpierw oni wyszli z miasta, przyszli do niego, a w międzyczasie powiedzieli, Rabbi, tutaj jest. I on odpowiedział, mam pokarm, którego wy nie znacie. Werset 33. Wtedy uczniowie mówili między sobą, czy kto przyniósł mu jeść? Jezus rzekł do nich, moim pokarmem jest spełnić wolę tego, który mnie posłał i dokonać jego dzieła. I to jest cudowne. Gdy my rozdzielamy Pana, to Pan tutaj zaświadczył, że On stworzył pokarm. Wiecie, co oznacza pokarm? Pokarm oznacza, że my jesteśmy zadowoleni. Pan całkowicie był zadowolony poprzez to, że On udzielił tej kobiecie, że On pokazał tej kobiecie źródło wody życia. I to jest tajemnica. Gdy my dzielimy się Panem, to wtedy w nas jest zadowolenie, jest pokarm. I to nam Pan pokazał. Moim pokarmem jest czynić wolę tego, który mnie posłał i dokonać jego dzieła. Gdy jesteśmy w woli Bożej, gdy ją rozdzielamy, gdy Jego rozdzielamy, to wtedy będzie to pokarmem, będzie to całkowitym zadowoleniem. Jest to bardzo ważne. To jest właściwie radość, którą mamy w tym momencie. To nie jest jakaś radość, którą musimy wytworzyć. Ale my doświadczamy tego zadowolenia. I to jest zawsze ważne. I chciałbym to podkreślić, to co czytaliśmy w Łukasza 15, gdy nawróci się, gdy pokutuje pewien grzesznik, to teraz, jak jesteśmy w naszych zgromadzeniach domowych, gdy czymś się dzielimy w kościele, to jest ważne. Ważne jest, aby wziąć w tym wszystkim ducha, aby to nas i braci i siostry też zadowoliło. To rozdzielanie, to dzielenie się powinno być dla nas rozkoszą. I nie powinniśmy tego nigdy zaniedbać w kościele. To jest ta radość. I ta radość pochodzi z serca. Gdy rozdzielamy Pana, to sami otrzymujemy pokarm, który nas naprawdę głęboko zadowala. I to jest takie ważne, abyśmy znali ten pokarm. Ewangelii Jana cały czas Pan był konfrontowany pytaniami przez faryzeuszy i uczonych w piśmie, ale Pan nigdy się w to nie wdawał. On cały czas mówił, ja jestem, jestem światłem, jestem chlebem, jestem zmartwychwstaniem, jestem życiem. I to jest ważne. Gdy my się dzielimy, gdy jesteśmy na zgromadzeniu domowym, gdy mówimy na zgromadzeniu w kościele, to chcemy cały czas przychodzić do drzewa życia. I to jest coś, co daje nam radość i co nas zadowala. Cały czas powstają pytania o naszą drogę, o radość. Zawsze przyprowadzaj innych do drzewa życia i do wody życia, bo to daje nam radość. Bo gdy będziemy tylko wchodzić w te pytania, to odejdziemy też od drzewa życia i nie zasmakujemy tego pokarmu. I tu jest taki piękny przykład, piękna okoliczność. Pan otworzył tą studnię dla tej kobiety, dał jej żywą wodę i to była dla niego, to był dla niego pokarm, który go zadowolił. Chwała Panu. I potem jest nawet napisane, że ta studnia właściwie to źródło, to było źródło wody życia. Gdy jesteśmy tymi gospodarzami w domu Bożym, to wtedy otrzymujemy to źródło wody wytryskującej i to naprawdę staje się naszą radością, naszym zadowoleniem. Zobaczmy jeszcze, jak to było z Pawłem w Filipian. Wiele mówiliśmy z Filipian podczas jednej konferencji i wtedy miałem takie pytania. Te okoliczności, w których znajdował się Paweł, wcale nie były takie radosne, a on się radował. Jest taki jeden zachęcający werset, który Paweł napisał, Filipian 1. Radość za społeczność w Ewangelii. To jest Filipian 1:3. Dziękuję Bogu mojemu za każdym razem, ilekroć was wspominam. Zawsze w każdej modlitwie mojej za was wszystkich z radością się modląc za społeczność waszą w Ewangelii od pierwszego dnia aż dotąd. I jestem o tym przekonany, że ten, który rozpoczął w was dobre dzieło, będzie je też pełnił aż do dnia Chrystusa Jezusa. I tutaj, gdy czytamy to miejsce, dobrze jest, gdy przeczytamy do tego jeszcze historię z Dziejów Apostolskich, bo te okoliczności wcale nie były zbyt wygodne, wcale nie były zbyt radosne. A mimo wszystko był on w stanie, Paweł, tak mocno zachęcić braci i siostry Filipi. I co było jego tajemnicą? Gdy czytacie Dzieje Apostolskie 28, on tak wiele tam doświadczył. Tam była ta podróż statkiem. Były różne burze. Był rozbitkiem, statek się rozbił. Nie było wyjścia w tych sytuacjach. Potem on dostał się pod areszt domowy i był był cały czas obserwowany, a mimo wszystko potrafił on zachęcać braci i siostry. Paweł miał pewną tajemnicę. On szukał braci i siostry, odwiedzał. To jest ten werset, który mówi, że bracia odwiedzali go i coraz więcej go odwiedzało u niego. Od rana do wieczora. I na pewno to sprawiło Pawłu radość. Mimo, że jego otoczenie wcale nie wyglądało tak wesoło, ale poprzez to, że on się dzielił, to on otrzymywał tą głęboką radość, to głębokie zadowolenie. Tak jak Jezus w Jana 4 przy tej studni. I to go motywowało. To było jego świadectwem. To było jego radością. Aby napisać również Filipianom tak pozytywny list. I to jest właściwie moim poselstwem. Potrzebujemy rozkoszy. Rozkoszy tego bogactwa. I to nas też rusza naprawdę do tego, aby również brać innych braci i siostry do tego bogactwa, by oni również doświadczali tej radości. Myślę, że mamy wszelkie podstawy do tego, aby w domu Pana być radosnymi. Możemy naprawdę i musimy dawać ludziom to bogactwo, które mamy. My jesteśmy posłańcami i jesteśmy sługami Ducha. I to wykonujemy również w domu Pana. Przyprowadzamy braci i siostry do tego życia, do tego Ducha, na przykład w naszych społecznościach domowych. Dobrze jest, abyśmy cały czas przyprowadzali Ducha na to spotkanie. Coś się stało i brata przerwało. Otwieramy się na to życie. To jest pokarm dla nas, dla braci i sióstr. Gdy sami się dzielimy, to sami mamy w tym największy zysk. To jest właściwie moim poselstwem. Gdy dzielimy Pana, gdy uwalniamy Ducha, to wtedy wszyscy, którzy tego słuchają, również będą zadowoleni. I to jest właściwie ta droga tych szaferzy, tych gospodarzy. Mam Ewangelię nie tylko dla zbawienia. Mam Ewangelię dla budowy, dla uświęcenia, dla udoskonalenia, dla budowy domu. Dla wszystkich ludzi mamy coś do powiedzenia. I szczególnie dla nas, w domu Pana. Przyprowadzaj tego Pana ze sobą do domu. A wszyscy będą zadowoleni i radośni. I to jest właściwie ta radość, dzielić Chrystusa. To jest ta droga tych gospodarzy. I Paweł był naprawdę wypełniony. Gdziekolwiek on przychodził, on głosił Ewangelię, kościoły powstawały i to cieszyło jego serce. I myślę, że my też się cieszymy, gdy ludzie są zbawiani. I cieszymy się również, gdy bracia i siostry wzrastają. To jest tutaj w 2 Jana 4. Mam radość. Raduję się. Przeczytam wam to. 2 Jana, werset 4. Uradowałem się bardzo, że między dziećmi twoimi znalazłem takie, które chodzą w prawdzie, jak przykazał nam Ojciec. To jest ta właściwa radość, gdy widzimy, jak bracia i siostry rozwijają się w wierze, jak uczą się rozkoszować się Panem, jak uczą się przychodzić do drzewa życia, wzywać Pana. Jest to wielka radość w domu Pana i myślę o innych braciach i siostrach, którzy są w życiu Kościoła. To jest naprawdę wielka radość widzieć, jak ludzie przychodzą do życia Kościoła i jak się zmieniają i jak mają radość, jak Pan naprawdę kawałek po kawałku wypełnia swój plan, jak On buduje swój Kościół. To jest dla nas naprawdę zdumiewające. To nie jest prawo, zakon ani metody. To jest naprawdę radość mówić słowo, głosić słowo i uczyć się jeść w taki sposób słowo i rozdzielać ten pokarm. To naprawdę zadowala braci i siostry. I jestem całkowicie przekonany, że ten sposób przyprowadzi nas do celu. To nie są żadne formy, to nie jest jakiś zakon, jakieś prawo. Tak jak Pan powiedział, że to nie jest Mojżesz. Mojżesz dał nam prawo, ale Pan przyszedł. To jest ta droga i Jego wola poprzez rozdzielanie łaski. I my wszyscy jesteśmy właśnie ku temu, tymi gospodarzami. Być może nie wszyscy jesteśmy wyćwiczeni, ale my wszyscy otrzymaliśmy jeden talent. Każdy ma talent. I to oznacza, ten jeden talent, że to, co otrzymaliśmy, możemy dalej rozwijać. Czasami tak się mówi, o, ten ma talent, tamten ma talent. Ale Pan mówi, my także mamy talent. My również otrzymaliśmy talent. I talent oznacza to, co otrzymaliśmy. To dajemy dalej. Przekazujemy dalej. I to buduje Kościół. My jesteśmy tymi ludźmi. Każdy otrzymał dar łaski. Każdy z nas ma ten dar, otrzymał go. I my teraz mamy to rozwijać. Krok po kroku, kawałek po kawałku. I to nie jest trudne. To jest zwyciężanie. Musimy pozostawić nasze myśli, nasze ja. Musimy naprawdę ofiarować czas, musimy się przygotować, ale radość jest wielka. My już otrzymujemy ten pokarm, gdy się przygotowujemy do zgromadzenia. I to jest ważne. I to, co naprawdę chcę jeszcze zaświadczyć, musimy cały czas trwać przy drzewie życia. Prowadź braci i siostry, szczególnie w życiu Kościoła, którzy są w domu, zawsze do drzewa życia, do ducha. Niech duch cały czas płynie. Tak jak czytaliśmy w wersetach, jeśli jest jakakolwiek społeczność ducha, ta społeczność ducha uzdania nas do tego, byśmy mieli jeden cel. Nie ma innych metod, aby Pana pozyskać i być jedno razem. Możemy mieć jedną myśl tylko poprzez przepływ ducha. To tworzy tylko Pan, gdy On w nas zyskuje postać, gdy On w nas wzrasta, przybiera. I my jako gospodarze cały czas mamy rozsyłać ten pokarm. I my mamy ten pokarm. Każdy z nas otrzymał. Jest jeszcze jeden punkt. Radość z powrotu więźniów z Syjonu. Tutaj chodzi o psalm 126. Możemy go nawet zaśpiewać albo przeczytać. To jest największa radość, gdy więźniowie z Syjonu powracają. Szczególnie chodzi tutaj o wierzących ludzi. Jeśli chrześcijanie miną się z tym bogactwem Chrystusa w ich życiu, mógłbym wiele opowiadać o naszej przeszłości, zanim poznaliśmy Kościół. Wiele słyszeliśmy o grzechu, o odpuszczeniu, o posłuszeństwie. To była Ewangelia, my tego nie widzieliśmy. Ale w domu Pana jesteśmy naprawdę obficie ubogaceni. Tutaj cały czas Bóg objawia swoją całą Ewangelię, swoje bogactwo. To była Ewangelia, której nigdy wcześniej nie słyszałem. I my naprawdę cieszymy się z ludzi, którzy naprawdę powracają do domu Pana, są uwalniani i razem z nami chwalą Pana, rozkoszują się Nim. Ludzie powinni być uwolnieni poprzez to, że wejdą w rozkoszowanie się tym bogactwem. Tutaj jest napisane, że byliśmy jak we śnie, gdy usta nasze były pełne śmiechu, a język nasz radości. Możemy naprawdę zaświadczyć, że Bóg uczynił wielkie dzieła z nami. Jeszcze pewne świadectwo. Gdy wtedy w 79 przyjechaliśmy na pierwszą konferencję naszą, to po raz pierwszy zobaczyliśmy wielu młodych chrześcijan w jednej hali, wielu, którzy z Chrystusem i w Chrystusie tam byli. I nie rozumiałem wiele. W ogóle nic nie rozumiałem, co tam było na tym zgromadzeniu, ale jedno zobaczyłem. Zobaczyłem ludzi, którzy byli radośni. Radośni z powodu ich wiary. Zawsze tego pragnąłem jako chrześcijanin i to znalazłem w Kościele. I nigdy nie wolno nam tego stracić. by mieć radość w Panu. Chwała Panu. Mamy naprawdę wszelkie podstawy. Mamy tą rzeczywistość do rozkoszowania się. To jest takie wyraźne i jasne. W Rzymian 8 Pan mówi: nie jesteście w ciele, lecz w duchu. To wcale nie jest skomplikowane. Gdy mówisz swoimi ustami, to doświadczamy. Doświadczamy ducha, doświadczamy tej radości. To jest takie proste, doświadczyć tej radości. Powiedz po prostu: jestem w duchu. I wtedy to słowo stanie się dla nas naprawdę rzeczywistością. I znajdzie drogę do tego, byśmy weszli do tej radości. I to jest moje poselstwo, które chcę powiedzieć. Abyśmy naprawdę byli zadowoleni, radosnymi posłańcami i abyśmy naprawdę mogli też przynosić radość braciom i siostrom. Nie możemy być tacy pomniejszeni, ale my mamy drogę w duchu, przez naszego ducha. I chwała Panu, mamy pokarm. Wszyscy, którzy są również na zgromadzeniach w domu, oni również wracają zadowoleni do swoich domów. I tak będzie właśnie wola Boża wypełniona. Kawałek po kawałku. Pan zyskuje w nas coraz więcej przestrzeni. Ponieważ coraz bardziej kochamy Słowo, coraz bardziej kochamy braci i siostry, bo to jest takie wielkie bogactwo dla nas. Teraz wszystko jest zamknięte, pozamykane i to jest takie cudowne, bo my nareszcie mamy czas, aby zajmować się Słowem. Tak jak brat powiedział, można czytać duchowe książki. I mamy co przynieść do domu. Pan do tego dopuścił, ale to może być naszym zyskiem, że weźmiemy czas dla Słowa, dla Pana, dla społeczności. Teraz nawet kościoły są zamknięte. Tyle rzeczy jest poskreślone, ale my mamy społeczność w domu Pana. My troszczymy się o bogactwo Chrystusa. I tak Pan osiągnie z nami swój cel. Chwała Panu.